Jest prawie 7 minut po 10, a więc pora w Radiu Gdańsk na program Ludzie i Pieniądze. Dziś w naszym studio gościmy Piotra Starańczaka z portalu Morskiego. To jest publicysta i dziennikarz zajmujący się tematyką morską. Piotr Świąt z TVP Gdańsk, TVP Info i Przemysław Roth, Rolls-Royce Polska. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Środa to dzień morski w Radiu Gdańsk, więc będziemy zajmowali się głównie tematyką morską, ale zacznijmy od czegoś ważnego dla całej gospodarki. Pozwolę sobie zacytować artykuł, który napisał portal money.pl, to jest portal gospodarczy. Strategia rozwoju Mateusza Morawieckiego, trzeci wielki plan modernizacji w ciągu dekady. Plan Morawieckiego to w ciągu ostatniej dekady trzecia strategia dla Polski. Wielkie planowanie gospodarki zaczął rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku. Po strategię sięgnęła też ekipa Donalda Tuska. Dwa poprzednie programy skończyły się tak samo, doczekały się tylko aktualizacji dat, a problemy gospodarki i Polaków się nie zmieniły. Czy można powiedzieć do trzech razy sztuka? Czy jest szansa, że teraz uda się ten wielki plan modernizacyjny Polski zrealizować? Panowie, jesteście optymistami, czy bardziej pesymistycznie na to patrzycie?
Jest jeszcze plan Hausnera. Tylko nie wiem, do którego rządu można go pamiętam
przeporządkować. To był rząd Belki, ale to bardziej właśnie dotyczyło konsolidacji finansów publicznych i różnych świadczeń wydatkowych. Mniej chodziło o rozwój gospodarczy.
Tak, chociaż też to był wielostronicowy, jak pamiętam, plan. Pamiętam wizytę wówczas wicepremiera, zdaje się, Hausnera tutaj i prezentację tego planu. No tak, jeżeli popatrzymy na wskaźniki, no to możemy powiedzieć, że w polskiej gospodarce zaczyna się robić dobrze, bo jeżeli to, co, o czym wczoraj mówił wicepremier Morawiecki, weźmiemy wskaźnik PKB za ostatni kwartał w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, no to najwyższy wzrost tak w Unii Europejskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik bezrobocia, no to rzeczywiście jest
rekordowo niski.
Rekordowo niski. Jeżeli popatrzymy na giełdę, na giełdzie wzrosty, więc jeśli chodzi o takie podstawowe wskaźniki, to rzeczywiście można powiedzieć, że wieje optymizmem, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast co do realizacji samego planu, no doświadczenie rzeczywiście uczy cierpliwości i takiego pewnego, moim zdaniem, jednak dystansu, bo plany bardzo dobrze się kreśli, bardzo dobrze się o tym opowiada, zapowiada się różne zmiany legislacyjne. Gorzej w naszym kraju niestety jest właśnie z wdrażaniem różnego rodzaju pomysłów gospodarczych w życie. Z reguły albo kadencje się kończą, albo po prostu nie starcza determinacji.
Ja miałem okazję przeczytać ten plan w szczegółach, jeszcze na etapie projektu, więc znam go raczej dobrze, o ile nie bardzo dobrze. Jest wiele rzeczy, które w tym planie mi się podoba, natomiast rzeczywiście widzę też kilka zagrożeń dla jego realizacji. Żeby ten plan zrealizować, należałoby napisać albo praktycznie przepisać kilka ustaw dogłębnie.
I ja to mówię celowo. W sferze podatkowej przede wszystkim, czy w innych?
Podatkowych. Ustawa o podatku od towarów i usług. Uważam, że należy ją napisać od nowa. Tu każda kolejna poprawka, czy każde majsterkowanie.
Umatwa i tak trudny stan prawny, tak?
Tak, to niczego nie przyniesie. To trzeba napisać od nowa. Czy obecny rząd ma zasoby, ma ludzi kompetentnych i doświadczonych, żeby coś takiego zrobić? To jest naprawdę ważne pytanie. Czy rząd dysponuje zasobami ludzkimi, ludźmi, żeby ten plan zrealizować? Bo sam plan jako taki jest bardzo dobry.
Panie Piotrze, pytam Piotra Starańczaka, czy to jest, ma pan nadzieję, że uda się zrealizować? To też pan bardziej tak podchodzi z obawami do samego jakby procesu wdrażania tych
proponowanych
zmian.
Potrzebna będzie dyscyplina i nie tak mało czasu, jak jedna kadencja. Tyle.
Tutaj rzeczywiście pojawia się pewien problem, czy z przyczyn politycznych za każdym razem się uda, bo jest kwestia właśnie kadencji, które się kończą. Wiadomo, że to kadencja trwa 4 lata. Regularna, to trochę za mało na wdrożenie tego planu. Natomiast jeżeli...
Te warunki polityczne, jeśli można, jeszcze wejdę
oczywiście,
w słowo, są idealne do wdrożenia tego planu, tak? Bo z jednej strony mamy większość ma w Sejmie, jeśli chodzi o rząd. Jest prezydent, który również przychylnie patrzy na różnego rodzaju projekty proponowane przez rząd. Jest w końcu olbrzymia władza skupiona w rękach Mateusza Morawieckiego, bo ja nie pamiętam sytuacji, kiedy w jednej osobie, jedna osoba sprawowała tyle funkcji w gospodarce naraz, bo i minister finansów, minister rozwoju. Jeszcze kilka innych funkcji można by tutaj dołożyć. No, tylko właśnie jest pytanie takie, czy starczy tej determinacji i czy ten opór wewnętrzny tej maszynerii państwowej zostanie przełamany, bo ja przypomnę, że tu generalnie nie chodzi o pomysły i nie chodzi o tych dowódców, bo tacy się nam trafiają nawet całkiem sprawnie, ale chodzi o ten mechanizm nieco niżej, to znaczy myślę tutaj o tej potężnej grupie urzędniczej, która wykazuje taką siłę inercji. Jeśli to się uda przełamać, przeprowadzi się rzeczywiście reformy też strukturalne, jeśli chodzi o funkcjonowanie aparatu państwa, no to myślę, że można z jakimś optymizmem patrzeć w przyszłość.
A proszę powiedzieć, jednym z najważniejszych założeń jest postawienie na innowacyjną gospodarkę, na zupełnie inny model produkcji czy świadczenia usług w Polsce. Czy z punktu widzenia gospodarki morskiej uważacie panowie, że rzeczywiście ta rewolucja innowacyjna u nas już następuje? Jesteśmy pod tym względem na lepszym poziomie niż średnia gospodarki? Czasami tak trochę żartując o Polsce, to się mówi, że my to głównie produkujemy proste meble i wysyłamy je do Niemiec, ewentualnie nie samochody, tylko coś tu montujemy, ewentualnie
bądź
podzespoły.
Bądź też kadłuby statków.
Lub kadłuby statków. Natomiast jak się popatrzy trochę głębiej, to chyba ta produkcja stoczniowa na przykład w Polsce jest jednak w miarę nowoczesna.
Powiedziałbym, że w pewnych obszarach, w pewnych firmach, nie wszędzie. Niestety zróżnicowanie nie w pełni, takie zróżnicowanie, jakie mamy, nie jest w pełni korzystne dla nas, dlatego że duża część przemysłu okrętowego to dosyć archaiczna produkcja.
To właśnie owe wspomniane kadłuby, tak?
Na przykład. Jest to mały margines zysków, jest to zarobek pewny i w miarę szybki dla firm, które to robią.
Ale mała wartość dodana.
Tak. Poza tym jest to ślepa uliczka, dlatego że koszty pracy w Polsce będą rosły. Poza tym mamy już sygnały z niejednej stoczni, na przykład norweskiej, a stocznie norweskie są jednym z głównych odbiorców naszych kadłubów. Są sygnały stamtąd dochodzące, że zwłaszcza wobec ostatniego kryzysu na rynku offshore, kiedy skurczyły im się trochę zamówienia, mają zamiar przenosić produkcję właśnie tę prostszą kadłubów do siebie, czyli może mniej zamówień przychodzić do Polski. Nie tylko dlatego, że w ogóle się skurczył rynek offshore, ale również dlatego, że stocznie norweskie będą więcej pracy zatrzymywać u siebie. Na przykład stocznia Kleven mocno idzie w robotyzację właśnie przy budowie sekcji i bloków. I o ile jeszcze Kleven bardzo dużo w Polsce dotychczas produkuje, to może...
Teraz jest ryzyko, że będzie inaczej, tak?
Tak.
Dobrze, to do dyskusji na temat innowacyjności w gospodarce morskiej wrócimy za chwilę. Przypomnę, w naszym studio Przemysław Rot, Piotr Świąc i Piotr Stareńczak, a my do dyskusji wracamy za kilka minut. Środowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, ale zanim wrócimy do tematów gospodarczych, dwa bardzo ważne komunikaty drogowe. Doszło do wypadku na autostradzie A1 na 56 km w kierunku Gdańska. Mogą występować poważne utrudnienia w ruchu. Samochód ciężarowy wjechał w barierki rozdzielające jezdnie. Na miejscu jest załoga pogotowia. Na trasie pracuje 6 zastępów strażackich. Zamknięte są pasy awaryjne i prawy. Drogowcy zastrzegają, że na chwilę przejazd może być zablokowany w tym miejscu. Ale to nie koniec problemów kierowców na Pomorzu. Utrudnienia w ruchu także na obwodnicy Trójmiasta, na jezdni w stronę Gdyni. Między Straszynem a Kowalami była stłuczka. Korek sięga do obwodnicy południowej Trójmiasta. Także ostrzegamy kierowców. Dzisiaj warunki na A1 i na obwodnicy takie, że doszło do dwóch wydarzeń drogowych i po prostu będą kłopoty z przejazdem. Wracamy do dyskusji na tematy gospodarcze. Przypomnę, w naszym studiu Piotr Świąc, Przemysław Rot i Piotr Stareńczak. Panie Przemysławie, z punktu widzenia firmy takiej jak Rolls-Royce, czy polskie firmy inwestują w przyszłość, czy tak naprawdę w tej branży morskiej dużo jeszcze do zrobienia?
Mamy kilka firm, z których możemy być bardzo dumni w Polsce, w przemyśle okrętowym. Natomiast zdecydowanie za mało inwestujemy w przyszłość. To są punktowe miejsca, gdzie możemy powiedzieć, że firma jest naprawdę na światowym poziomie, ale inwestycji jest niewystarczająco dużo. I to wynika z wielu względów. Powiem szczerze, że firmy w przemyśle morskim poza Polską, a ja dużo czasu spędzam w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii, w Wielkiej Brytanii, są zorganizowane. My mamy taką organizację, to jest Forum Okrętowy, Związek Pracodawców Przemysłu Okrętowego, które jest świetną organizacją i ona nabiera dopiero prędkości. Te firmy tam są zorganizowane od wielu, wielu lat. Prowadzą wspólnie badania naukowo-rozwojowe, które później industrializują i przeznaczane są na ten cel bardzo duże pieniądze. W polskim przemyśle okrętowym to jest jeszcze niedostrzegany element, a to jest, tak naprawdę są inwestycje w przyszłość.
A proszę powiedzieć, jak panowie oceniacie, czy to jest kwestia tego, że nie doceniamy, więc nie inwestujemy, a może nie inwestujemy, bo w branży nie ma wystarczających pieniędzy? To jest kwestia bardziej mentalna, czy kwestia realnych możliwości finansowych, żeby na przykład przeznaczyć więcej pieniędzy na badania?
Ja powiem tak, firmy mają pieniądze, miały pieniądze na inwestycje. To jest kwestia mentalna. My mamy coś takiego w naszej polskiej mentalności, że wszystko jest na dziś, na jutro. Pół roku to już jest strategia, a to jest już horyzont strategiczny dla wielu firm. I to nie tylko w sektorze prywatnym, prawda? Marynarka wojenna ma budżet jednoroczny, inwestycyjny, gdzie na świecie marynarki wojenne programy trwają po 30 lat i mają zagwarantowane finansowanie na 20-30 lat.
U nas perspektywa 12 lat, tak?
Tak naprawdę jest to perspektywa jednoroczna w rzeczywistości i firmy niestety, to jest kwestia mentalna, również myślą o tym, co będzie w przyszłym roku, co będzie za 2 lata, nie myślą o tym, co będzie za 10 lat, tak naprawdę.
Ja myślę, że to na pewno takie jest, jak pan mówi, ale też te nasze firmy nie są aż takie wielkie, jeżeli zestawimy je z tymi dużymi graczami światowymi, więc to też może być jedna z barier, dlatego że tego kapitału jednak, wydaje mi się, jest relatywnie mało w porównaniu z dużymi zagranicznymi firmami, a proszę zwrócić uwagę, że to jest troszeczkę taki mechanizm samonapędzający się, tak to czytam, że jeżeli mamy dużo kapitału, mamy dużą firmę, inwestujemy w badania i rozwój, tworzymy nowy produkt, w tym przypadku statki, sprzedajemy je, jest z tego dochód i jest z czego finansować badania.
Ale wiem, co ciekawe na przykład jest to, że jest bardzo dużo inwestycji na świecie jest ukierunkowanych na statki bezzałogowe. Dlatego, że w modelu ekonomicznym funkcjonowania armatora, koszty załogi to jest istotny koszt i on, chcąc być konkurencyjny, ogranicza liczbę załogi i docelowo widzi sens statków bezzałogowych. Powstają wspaniałe rzeczy, które można sobie obejrzeć, również w internecie poszukać. Mało ludzi wie, że wiele z tych rzeczy jest robionych w Polsce. Tylko jest robiony przez firmy zagraniczne. Również tutaj w obszarze Trójmiasta są małe firmy, startupy, które uczestniczą w wielkich światowych programach ukierunkowanych na stworzenie całkowicie autonomicznych statków. Z powodzeniem te projekty się dzieją. Natomiast są to projekty prowadzone przez firmy zagraniczne, nie przez firmy polskie.
A czy taka strategia, jak ta, którą wczoraj przyjął rząd, ta strategia rozwoju już nazwana imieniem Mateusza Morawieckiego, czy te zapisy, między innymi podatkowe czy inne zmiany, myślicie panowie, że zachęcą do inwestowania w nowe technologie? Oczywiście przede wszystkim w branży morskiej, bo tutaj w środę się głównie tym tematem zajmujemy. Czy tak naprawdę tutaj strategia strategią, a to takie patrzenie przedsiębiorców polskich w krótkiej perspektywie będzie zwyciężać?
Ja się zgodzę, że mentalność ma znaczenie, ale brakuje również pieniędzy, dlatego że na przykład część projektów, które realizujemy po niższych kosztach niż niektóre stocznie zachodnie. To może być słabszy marketing.
No niby to przewaga konkurencyjna jest, tak?
Tak, niby przewaga konkurencyjna, ale równolegle identyczne projekty mogą się odbywać i my dostajemy mniej pieniędzy za te same, które za takie same, które również się odbywają w stoczniach zachodnich. I teraz, czy ta strategia może pomóc? Myślę, że diametralnie sytuacji nie zmieni, bo rzeczywiście trzeba zmienić podejście, dokonać jakichś zmian właśnie w tej mentalności i mieć więcej pieniędzy. Sama strategia zapisana na kilkudziesięciu stronach, czy kilkunastu stronach, sama taka strategia niczego nie zmieni.
Ale też nie będzie przeszkadzać, wydaje mi się.
Myślę, że nie będzie przeszkadzać, ale na przykład te ułatwienia podatkowe to mogą ulżyć firmom, ale nie tak bardzo, żeby mogły one wygospodarować wystarczającą ilość środków, żeby rzeczywiście nastąpił duży skok innowacyjności, skok technologiczny.
Ale to, żeby ożywić naszych przedsiębiorców, żeby patrzyli nie półtora roku do przodu, tylko 5-10 lat do przodu, to edukacja, wysyłać częściej za granicę, już tak lekko ironizując, jak panowie myślicie?
Myślę, że po prostu bardziej stabilny rynek. Im ten rynek będzie silniejszy, te przedsiębiorstwa bardziej okrzepłe, warunki prowadzenia działalności gospodarczej bardziej stabilne i przewidywalne, tym te perspektywy zaczną się wydłużać.
I ja tutaj popieram kwestię przewidywalności. Stabilna platforma prawna, przewidywalna na kilka lat do przodu, żeby nie było zaskakiwania przedsiębiorców nowymi regulacjami, które są uchwalane w grudniu, wchodzą od stycznia i praktycznie ogromny wysiłek wewnątrz firmy, również finansowy.
Skupianie się na tym, żeby odpowiednio podatek rozliczyć,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, żeby przygotować narzędzia informatyczne, żeby móc funkcjonować w polskiej rzeczywistości prawnej.
Chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę a propos tych podatków, czy tej strategii. No jestem bardzo ciekawy, jak to zadziała. No, na przykład tutaj myślę o ustawie stoczniowej, która przewiduje, zdaje się, tak, zwolnienie z podatku VAT.
Tam jest kwestia uproszczenia systemu płatności.
Tak, ale w przypadku budowy statku, całego statku, nie tych kadłubów, o których mówiliśmy. No jestem ciekawy, czy to ma szansę zadziałać, czy rzeczywiście skłoni to przedsiębiorców do tego, żeby myśleć w dłuższej perspektywie i właśnie proponować gotowe statki, a nie tylko jakieś podzespoły czy kadłuby, które później są wysyłane za granicę i tam są wyposażane.
Uzupełnione.
Już sygnał o ustawie, o korzyściach płynących z ustawy stoczniowej, kiedy jeszcze nie została uchwalona, już dał bodziec na przykład w Szczecinie firmom do zorganizowania się w pewne konsorcjum i te firmy zadeklarowały chęć udziału w programie Batory w budowie promu. To są właśnie firmy i produkujące wyposażenie okrętowe. Na ogół jako podwykonawcy znanych marek, znanych producentów zachodnich, a także właśnie dostawcy konstrukcji okrętowych, sekcji okrętowych i kadłubów okrętowych. I oni zebrali się, podpisali list intencyjny w sprawie pewnego konsorcjum, przez które to konsorcjum chcieliby brać udział w programie Batory, więc...
Czyli zaczyna działać już.
Zaczyna.
Takie wrażenie można
jest
odnieść.
Jest nadzieja, że to zaczyna już działać.
I przypomnijmy tylko, że program wsparcia przemysłu stoczniowego to nie są żadne dotacje, to nie są żadne pieniądze przelewane na konto stoczni czy firm kooperujących, bo bardzo często takie zarzuty się pojawiały. To jest tak naprawdę pewien system uproszczenia rozliczania podatku VAT, co tak naprawdę obniża koszty tych firm, żeby było bardziej płynnie i żeby można było w lepszy sposób gospodarować tymi środkami, które mamy. To dosłownie jednym zdaniem podsumowując, panowie są optymistami co do wdrażania programu Morawieckiego czy realistami?
No ja zawsze jestem optymistą w życiu. Trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość, natomiast zdawać sobie sprawę z ryzyk. Na tym polega
Przemysław Wrot, Piotr Ciąc.
Ja też jestem optymistą w życiu i też jestem tutaj w tym przypadku optymistycznie patrzę, to znaczy innymi słowy, dobrze, że o tym się mówi, dobrze, że ktoś nad tym pracuje. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda.
Piotr Stareńczak.
Umiarkowany optymizm. Myślę, że mamy w przemyśle okrętowym pewnego rodzaju liderów, czy liderów technologicznych, organizacyjnych, menedżerskich, którzy to liderzy będą w stanie łącznie z tymi ramami organizacyjnymi stworzonymi przez ustawę stoczniową będą w stanie coś stworzyć nowego i wartościowego.
W każdym razie będziemy się przyglądać. Dominuje umiarkowany optymizm wśród naszych gości. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Przemysław Rot, Piotr Stareńczak i Piotr Świąc. A my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie i skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji na tematy morskie. W studio Radia Gdańsk Przemysław Rot, Piotr Stareńczak i Piotr Świąc. Wczoraj port w Gdyni pochwalił się z wynikami przeładunkowymi. Jest rekord wszechczasów. Zawsze tak lubimy porównywać rok do roku, więc do tej pory rekordowym rokiem w Gdyni był 2014. W 15 było odrobinę gorzej, a 2016 okazał się bardzo dobry w porcie w Gdyni. Natomiast zawsze będzie pytanie o granice i tych wzrostów i tempo tych wzrostów. Co jest z punktu widzenia Gdyni i rozwoju tego portu największym atutem, a co największym zagrożeniem?
Wyniki przeładunkowe zależą w znacznej mierze, albo przede wszystkim od operatorów nabrzeży, nie od zarządu portu. Oczywiście zarząd portu...
Tak, przypomnijmy, przepraszam, tą działalność typowo przeładunkową prowadzą spółki eksploatacyjne, a nie zarząd portu. Zarząd portu jest gospodarzem całego terenu.
Jeżeli popatrzymy na port gdyński, warto zwrócić uwagę na, jak się wydaje, udaną prywatyzację, ostatnią dużą prywatyzację w porcie Gdynia, to znaczy bałtycki terminal drobnicowy Gdynia, który został objęty przez grupę OT Logistics. Tam teraz działa jako OT Port Gdynia. I tak zupełnie optycznie, trzeba by zajrzeć do statystyk, ale tak zupełnie optycznie wydaje się, że od przejęcia tego terenu przez OT Logistics wzrosła liczba statków. Mam wrażenie, że jest tam większy ruch, czyli na pewno można podejrzewać, że nowy operator przyniósł więcej ruchu do portu. Zarząd portu stwarza warunki dla rozwoju portu. Chodzi o infrastrukturę i to są działania długofalowe. Więc jest to zasługa czasami nawet kilku poprzednich kadencji, a nie tylko obecnej, jeżeli chodzi o wzrost przeładunków. Natomiast, tak jak mówię, większość zasługi przy wzrostach przeładunków to operatywność operatorów nabrzeży.
Przyglądając się temu, co dzieje się w porcie Gdynia, można odnieść wrażenie, że jest to port rzeczywiście dobrze zarządzany i tu mówię ze strony zarządu i obecnego i poprzedniego. Rzeczywiście udana prywatyzacja wszystkich podmiotów działających na terenie portu.
Czego wszystkie nie można, spółki,
czego wszystkie nie można
części
powiedzieć
są
o
sprywatyzowane.
Porcie w Gdańsku. Natomiast, bo tam nie wszystkie spółki zostały sprywatyzowane, natomiast no, ja bym zaryzykował taką tezę, że wbrew pozorom, niestety, ale port w Gdyni nie jest w takiej najlepszej sytuacji obecnie. To znaczy, oczywiście mamy do czynienia z rekordem wszechczasów, ze wspaniałym wynikiem przeładunkowym.
To już powiedzmy szczerze, niewiele zabrakło do 20
tak,
milionów.
Ale zwróćmy uwagę, że przecież port jest otoczony miastem, to po pierwsze. Po drugie, czyli te warunki, naturalne warunki rozwoju są właściwie ograniczone, jeśli nie zredukowane prawie do zera. Mówię o kolejnych firmach, o kolejnych inwestorach. Po drugie, głębokość kanałów portowych no, pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o wejście tych największych statków, które mogą wejść na Bałtyk. Po trzecie, słynna obrotnica, której realizacji cały czas jeszcze nie ma, a która będzie bardzo dużo kosztować. I przy najbardziej optymistycznym, i jeszcze oczywiście podejście do portu z zewnątrz, czyli przy najbardziej optymistycznym wariancie, to są 2-3 lata, mówię o okresie, kiedy kanał portowy zostanie pogłębiony, kiedy będzie zbudowana obrotnica, która umożliwi wejścia tych dużych statków. W tym czasie sąsiedni port w Gdańsku ma właściwie nieograniczone pole działalności. Mogą tam wchodzić największe giganty, jakie w ogóle pływają po morzach i oceanach.
Znaczy, które największe, które wpływają na Bałtyk.
Tak.
Bo jest te 15,5 metra na ciśnieniu.
Tak, jest mnóstwo miejsca w tym sąsiednim porcie w Gdańsku i na nowe inwestycje. Jest nowy terminal DCT-2, więc no, w czasie, gdy będą prowadzone inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez zarząd i urząd morski, w tym czasie konkurencja w Gdańsku będzie miała nieskrępowane ręce, jeśli chodzi o kolejne zwiększania przeładunków i kolejnych jakby armatorów czy kolejnych przewoźników, którzy będą współpracować z portem.
Piotr powiedział o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o obrotnicy, która powstaje, ale wczoraj na tej konferencji wynikowej portu w Gdyni podano bardzo ważną wiadomość, a mianowicie będzie inny system budowy obrotnicy. Przypomnijmy, to jest taka część akwenu, gdzie następuje obrócenie statku. To jest ważne z przyczyn
nawigacyjnych. Chodzi o nabrzeże gościnne tak zwane,
tak,
które trzeba będzie
i tam się, ale się okazuje, zmniejszyć. Że będzie mniejszy zakres robót niż się wydawało, więc będzie i szybciej i podobno o 40 milionów taniej. Czy tak będzie rzeczywiście, to się przekonamy. Za rok ma być gotowa ta obrotnica. Z punktu widzenia przemysłu, największe plusy, największe minusy, czy największe zagrożenia dla rozwoju portu w Gdyni?
Ja tutaj uważam, zgadzam się z panem redaktorem, że obrotnica i głębokość to są dwa kluczowe czynniki, ale ja zawsze patrzę na port w Gdyni, port w Gdańsku razem i porównuję je zawsze do Hamburga. Wczoraj, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przejrzałem sobie sprawozdania finansowe portu w Hamburgu i wyniki za 2016 rok. Tam również są delikatne wzrosty, natomiast zupełnie wygląda inaczej struktura uzyskiwania przychodu przez port w Hamburgu i przez port w Gdyni. Ja uważam, że Gdynia ma przyszłość. Ta struktura i też struktura kosztów w porcie w Gdyni jest po prostu lepsza, jest bardziej konkurencyjna, jest bardziej elastyczna. Natomiast ja chciałbym, żeby patrzeć na porty w Gdańsku i w Gdyni razem, żeby te porty ze sobą nie konkurowały. Konkurencją powinien być Hamburg i inne porty.
Ja się całkowicie zgadzam.
A nie Gdańsk.
Jest nieco inna w tym sensie, że jednak te zarządy tak patrzą na siebie, jednak z takim...
Ale to nawet, no,
konkurencyjnie, to nie
nawet
ma co ukrywać.
Jeżeli zarządy by patrzyły inaczej, to tak jak mówiliśmy, są poszczególni operatorzy.
Są spółki przecież.
I
oczywiście.
Czasami to tak naprawdę konkurencja między Gdańskiem a Gdynią, to jest tak naprawdę na przykład między Chińczykami, Australijczykami czy Filipińczykami, która przenosi się na nasz rynek. Niewiele z tym chyba zrobimy. Trudno w Polsce zażegnać wojnę na przykład chińsko filipińską, oczywiście wojnę o charakterze handlowym.
Znaczy, jeszcze wracając do portów, bo może jeszcze słowo, jest ta tendencja budowania jak największych statków, prawda, obecnie. Powstają coraz większe jednostki i w tym kontekście patrząc na ten rozwój,
łatwiej.
Na ten trend właśnie, to miałem na myśli, że Gdańskowi jest po prostu łatwiej. No jeżeli tam jest 17 metrów, tak, czy 19 metrów tego naturalnego podejścia do portu północnego, do terminala DCT, a w porcie w Gdyni mamy 14 metrów?
No docelowo będzie 15,5 metrów.
15,5, 13, tak, to obecnie chyba.
Nie ma żadnej koordynacji polityki inwestycyjnej pomiędzy portami. Jeżeli oczywiście nawet w tej kwestii Gdynia by zaprotestowała, ale gdyby przyjąć, że Gdynia musi pożegnać się z wielkimi kontenerowcami, że nigdy już nie będzie mogła w tym zakresie konkurować realnie z Gdańskiem, czyli założylibyśmy, że duży ruch kontenerowy, oceaniczny ruch kontenerowy ma być pozostawiony Gdańskowi. To w takim razie jakaś inna duża inwestycja, na przykład w przeładunkach zboża, zbóż i pasz, powinna być zostawiona Gdyni. Tymczasem Gdańsk wpuścił kolejnego inwestora na pirs rudowy właśnie w zakresie zbóż. Także widzimy, że jest konkurencja, że tak powiem, totalna. Na wszystkich polach nie ma koordynacji, że stawiamy na przykład na kontenery w Gdańsku, a na inny rodzaj ładunków w Gdyni. Nie ma żadnej koordynacji, nie ma współpracy.
No tak, ale tu z drugiej strony wchodzimy już w sferę prywatnego biznesu, bo tak jak powiedzieliśmy, te spółki są prywatne.
Tak, tylko że...
I one podejmują decyzje biznesowe, czy wchodzą i będą budowały...
A to na tak, tylko że politykę można kształtować
można,
również
oczywiście.
Przez udzielanie terenów, czy wpuszczanie inwestorów nowych, albo nie wpuszczanie.
Decydowanie tak, o przeznaczeniu terenów.
Tak, ja muszę jeszcze na jeden aspekt, jeśli chodzi o Gdynię, zwrócić uwagę, że tam następuje pewna zmiana wewnątrz tego wolumenu ładunku, w tym sensie, że zmniejsza się siłą rzeczy w związku z konkurencją gdańską liczba przeładowanych kontenerów, a rośnie liczba właśnie towarów masowych, czyli na przykład zboża. I prowadzone są kolejne inwestycje węgla.
No i w Gdyni pojawiły się paliwa jako dość, znaczy to jest nieporównywalnie mniejszy wolumen niż w Gdańsku, natomiast w ogóle w tych statystykach...
Mocno rosnący w skali Gdyni.
Tak, dokładnie tak to wygląda. A jeżeli mówimy o koordynacji takich inwestycji międzyportowych, to uważacie panowie, że jedynym rozwiązaniem byłoby połączenie zarządu portu jednego z drugim, czy można to koordynować, pozostawiając dwa samodzielne podmioty na etapie, nie wiem, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, czy w jakiś inny sposób ustalając te reguły gry?
Byłbym za tym drugim rozwiązaniem. Oba podmioty, czyli zarządy portów, mają w końcu państwowego właściciela i można by ustalić jakieś zasady, że tak powiem, odgórne. No, od tego jest państwo, żeby również po części kreować politykę gospodarczą. To nie jest tak, że w państwach zachodnich i w państwach liberalnych nie ma żadnej ingerencji państwa i że państwo w ogóle się nie wtrąca do rozwoju, do przeznaczenia określonych terenów. Nie widziałbym w tym nic złego. To nie musi być jeden zarząd koniecznie.
To brzmi więcej rozmów między sobą, tak?
To brzmi tak bardzo rzeczywiście logicznie, wydawałoby się, jeden zarząd, mniejsza administracja, mniejsza struktura, ale szczerze powiem...
To są dwa bardzo różne porty.
Dokładnie.
Jednak.
Ja tutaj nie jestem do końca przekonany. To są tak różne porty, to jest tak różna tradycja przecież też związana z tymi portami, a poza tym świetnie sobie radzą, co by nie mówić, w obecnej strukturze mówimy o kolejnych rekordach, ale powiedzmy też o rekordzie w Gdańsku, przecież tak samo ten rok był dla Gdańska rekordowy, więc może nie warto, że tak powiem, psuć czegoś, co dobrze działa, tak?
A tylko na niektórych polach coś skoordynować.
A proszę powiedzieć, jak panowie uważacie kwestię tego? Bardzo dużo mówi się o problemach związanych z połączeniem portu z zapleczem, tak? Czyli tu chodzi o wszystkie kwestie drogowe, o kwestie kolejowe. Czy wystarczająco szybko inwestujemy na przykład w kwestie kolejowe? No, dla rozwoju Gdyni kluczowe znaczenie ma ta trasa kolejowa przez Kościerzynę w kierunku Bydgoszczy, ale to jest perspektywa 3-4 lat. Czy to nie za długo, czy to tak naprawdę nie wstrzyma trochę rozwoju portu, czy jakby na pewien czas będzie to duży kłopot?
Powiem panu tak, jeszcze dodając jeden element, zanim wrócimy do tematu. Miałem niedawno rozmowę z jednym z armatorów, znaczący światowy armator. Ucięliśmy sobie pogawędkę o tym, co będzie za 10 lat, kto będzie jego największą konkurencją na rynku przewozów morskich. I on mnie zaskoczył odpowiedzią. On powiedział, że Amazon. Po prostu wykorzystując koncept Big Data, Amazon będzie w stanie skonstruować łańcuch dostaw, który będzie dużo bardziej konkurencyjny, albo będzie łączył transport morski z innymi rodzajami transportu. I moim zdaniem przyszłość portów w ogóle morskich w Gdańsku i w Gdyni jest mocno uzależniona od całej reszty. Ja czytam, że tracimy powolutku ten niby nowy jedwabny szlak. On miał iść do Polski, teraz już idzie do Niemiec, a porty plus rozwiązania intermodalne to jest przyszłość. Także rozwój portu będzie uwarunkowany również rozwojem infrastruktury kolejowej, wiedzą, jaka na ten temat zdobędą operatorzy, jak będą potrafili to dla swoich klientów wykorzystać. To nie będzie tylko transport morski.
No i tu jest ten kolejny właśnie problem, o którym mówimy, jeśli chodzi o port w Gdyni. To znaczy taki niepokój pewnie, bo to trudno nazwać problemem. Mianowicie trasa Kwiatkowskiego, tak, słynna, plus Droga Czerwona, która ma powstać, która tutaj, ta budowa jest priorytetem obecnego rządu, czyli połączenie Janka Wiśniewskiego dalej z obwodnicą Trójmiasta, z pominięciem trasy Kwiatkowskiego, która stwarza problemy. I oczywiście jest ta linia kolejowa. PKP, PLK mówi, że ma pieniądze, że przygotowuje się i że rusza z tą inwestycją. Moim zdaniem niezbędną dla Gdyni. Dlatego, że ta...
Przetarg na projekt techniczny właśnie został rozpisany, więc rzeczywiście
tak,
coś się dzieje.
Dzieje się w tym kierunku, dlatego, że ta trasa przez Trójmiasto rzeczywiście ona chyba się zbliża powoli do swoich już takich granic przepustowości, bo jeżeli dołożymy Pendolino, PKM-kę, te ładunki plus ładunki niebezpieczne, no bez tego moim zdaniem nie można mówić, znaczy bez budowy tej, rozbudowy tej trasy przez Kościerzynę w kierunku na Bydgoszcz nie możemy mówić o takim swobodnym, nieskrępowanym rozwoju portów. A to, o czym pan powiedział, czyli taka logistyka wokół portu, to też jest moim zdaniem klucz. W tym sensie, że już skończyły się czasy, że jest port i wokół niego nic nie ma, to musi być takie centrum logistyczno-przemysłowe.
Jeśli właśnie, to też nie tylko logistyczne, ale też przemysłowe.
Jeśli to się uda wykorzystać, stworzyć się takie grupy jakby logistyczno-przemysłowe wokół portów i w Gdańsku, i w Gdyni, to myślę, że można z optymizmem patrzeć w przyszłość.
A proszę powiedzieć, jest projekt budowy w Gdyni nowego terminalu promowego. To jest dość znany, teoretycznie on był zaawansowany, natomiast jest mniej więcej dwuletni poślizg w realizacji. Czy taki terminal...
Większy
już w tej chwili, tak? No to nawet zakładając większy, czy taki terminal promowy, który będzie bliżej centrum miasta położony, tak? On ma trochę inaczej funkcjonować. To jest kwestia głównie prestiżowa na zasadzie, że będzie bliżej miasta, będzie może łatwiej się dostać do tego terminalu. Czy to rzeczywiście pozwoli Gdyni jakoś aktywniej działać tu na rynku promowym? Ze Świnoujściem chyba tak czy inaczej nie wygramy.
Myślę, że dla miasta ta zmiana większego znaczenia nie będzie miała. Natomiast przeniesienie terminalu jest to głównie ukłon w stronę operatora promowego, któremu będzie po prostu wygodniej. Będzie spędzał mniej czasu w porcie, nie będzie musiał promami tak głęboko do portu, aż do końca portu wchodzić, tak jak teraz. Skróci się pobyt promu w porcie, a o to operatorowi promowemu zawsze chodzi.
No i też będzie miejsce, znaczy udostępnione zostanie to miejsce na przykład
pod inne cele.
No chociażby pod cele przeładunku kontenerów. Uważam, że obecne to miejsce, jeśli chodzi o terminal promowy, taką najlepszą, znaczy robi wielkie wrażenie industrialne, ale też nie wiem, czy to jest taki do końca najlepszy pomysł, że terminal promowy jest wciśnięty między dwa terminale kontenerowe.
No i powiedzmy szczerze, to jeżeli państwo nie wiedzą, w Gdyni Stena Line wpływa do samego końca basenu portowego. Pięknie to widać z budynków na obłużu, tak?
To wygląda wspaniale, rzeczywiście.
Ale może rzeczywiście nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie. Armatorzy próbują doprowadzić do sytuacji, w której prom w porcie jest nie więcej niż 2,5 godziny. A to zawsze chwilę trwa dłużej, jeżeli ten prom tam dalej płynie. Zmieniamy temat, uciekamy z Gdyni. Pojawiają się takie sugestie, że przy chińskiej pomocy finansowej i technologicznej będziemy inwestować w odtwarzanie żeglowności naszych rzek, że te inwestycje, które są założone, mogłyby być prowadzone. Oczywiście to jest na razie teoria przy użyciu czy przy współpracy chińskich firm. Czy to znaczy, że jednak to zainteresowanie jedwabnym szlakiem przechodzącym przez Polskę jest? Czy to jest czysty biznes? Czy tak naprawdę jest to informacja, bo to jest oczywiście na razie jakiś tam pomysł, nie ma tutaj konkretów, czy tak naprawdę to jest informacja, o której za 2 lata zapomnimy, a rzeki będziemy musieli sami uregulować?
No, akurat trafił pan, mój tata przez prawie całe swoje życie, był zawodowo meliorantem, także schodziłem trochę wałów przeciwpowodziowych i parę projektów widziałem w tym obszarze. O tym się dyskutowało w domu rodzinnym. Powiem panu szczerze, mamy zapóźnienie na poziomie 50 lat w Polsce, jeżeli chodzi o regulację rzek i rozwiązania przeciwpowodziowe.
No i udział w transporcie tego transportu na barkach rzekami jest minimalny tak naprawdę.
Znacząca degradacja nastąpiła w ostatnich kilku latach. Zresztą w przemyśle okrętowym doświadczamy tego. Było kilka firm zlokalizowanych w okolicach Poznania, które spawały nadbudówki statków i spławiały je wartą notecią do stoczni. Już tego nie mogą robić, dlatego że w pewnych okresach roku te, nazwijmy to już ścieki, bo nie rzeki, można sobie przejść, nie zanurzając kolan. W związku z tym to jest bardzo poważny problem. To jest super tani transport perspektywiczny, który wymaga wieloletniego podejścia. Jeżeli chodzi o technologię, nie potrzebujemy tutaj Chińczyków, moim zdaniem. Gdzie będzie problem, to będą kadry. Polska zaprzestała kształcenia specjalistów w tej dziedzinie wiele, wiele lat temu. Przemianowano te wydziały melioracji wodnych na wydziały ochrony środowiska. Jest luka. Mój tata, mając 77 lat, cały czas dostaje prośby o to, żeby napisał koncepcję, a on narysował projekt. On już powoli dobiega do takiego wieku, gdzie będzie mu zrobić coraz trudniej. Natomiast młodszych nie ma. I trzeba rzeczywiście importować tą wiedzę z zagranicy, również projektową. Dlatego to może być rzeczywiście potrzebne. Natomiast sama technologia wykonania pogłębienia rzeki tu nie potrzeba. Polska dysponuje wszystkim, co jest potrzebne.
Znaczy, ani Ameryki, ani Chin nie trzeba odkrywać, tak?
Znaczy, tak na skojarzenia, no to na przykład Niemcy. Dlaczego nie Niemcy, jeśli chodzi o technologię? Holendrzy nieco bliżej. Ale to tak na takie zdroworozsądkowe skojarzenie. Ja się całkowicie zgadzam. Znaczy, dla mnie to są w ogóle szokujące zaniedbania. To, co się dzieje z polskimi rzekami. To, że Wisła dwa lata temu bodajże w Warszawie...
W sierpniu, półtorej roku temu, tak. Widzieliśmy tak naprawdę wielkie łachy
głębokości. Można sobie przejść na drugą stronę. To, że to wszystko przypomina średniowiecze, jeśli chodzi o infrastrukturę.
W Gniewie sam przechodziłem kilkukrotnie Wisłę. Były takie momenty, koledzy z fabryki naszej zadzwonili: Przemek, przyjeżdżaj. Idziemy przez Wisłę. Także to, a gdzie Warszawa na szlaku, a gdzie Gniew. Tak. Tutaj rzeczywiście wymagany jest jakiś plan i podejście takie wieloletnie, ale zawsze było tak, że plany były, ale z różnych przyczyn one nie były realizowane.
A czy jedną z przyczyn są kwestie finansowe?
Tak. Ja myślę, że tu jest właśnie problem prawdziwy,
tą strategię wieloletnią, tam była mowa o 40 miliardach złotych i natychmiast, oczywiście w perspektywie kilku lat, czy kilkunastu nawet, i natychmiast pojawiało się pytanie, czy my mamy takie pieniądze, czy nas stać.
To 70 miliardów teraz się zdaje się pojawiło.
Do 2030 miało być około 40, być może 2050, 70.
Więc to jest chyba prawdziwy problem, skąd brać na to pieniądze, bo takich pieniędzy w budżecie nie ma. Trochę widzimy też, takim potwierdzeniem jest to, co się dzieje z projektem elektrowni atomowej i tak dalej. Tu też są setki, dziesiątki miliardów złotych, więc myślę, że jeśli uda się Chińczyków nakłonić, rząd chiński, do tego, żeby się zaangażował w jakiś sposób w inwestowanie w żeglowność naszych głównych rzek. My z racji miejsca myślimy o Wiśle głównie, ale chodzi też przecież o Odrę, to bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o pracę, usługi pogłębiarskie, co prawda w portach, na morzu, nie na rzekach, ale Chińczycy już przetarli szlaki. Firma, która zajmuje się realizacją dużych projektów infrastrukturalnych, zarówno na lądzie, czyli chodzi o drogi, mosty, jak i w portach, na morzu, China Communications Construction Company Limited, pod koniec 2015 roku zakończyła prace pogłębiarskie obejmujące prawie 14 milionów metrów sześciennych urobku w porcie i na torze podejściowym głębokowodnego kompleksu Sankt Petersburg Bronka. To jest nowy port w pobliżu, nowy port głębokowodny w pobliżu Sankt Petersburga. Koszt tego projektu pogłębiarskiego wyniósł 110 milionów dolarów. I został zakończony z powodzeniem. Chińczycy sobie znakomicie poradzili, byli chwaleni przez gospodarzy portu. I był to pierwszy projekt pogłębiarski wykonany, realizowany przez Chińczyków w Europie. Wiemy już, że Chińczycy lubią załatwiać wszystko w rodzinie. Jak się okazuje, sprowadzenie pogłębiarek na Bałtyk to dla nich żaden problem. Uczestniczyły w tym dwie chińskie niemałe pogłębiarki. Chińczycy już budowali w Polsce fragment autostrady.
No się źle skończyło.
Dlaczego nie mieliby pogłębiać u nas rzek?
Ale żeby nie z takim efektem, może.
Oczywiście, oby nie powtórzyła się sytuacja z tym fragmentem autostrady budowanym przez Chińczyków u nas. Tam chyba nie wszystko.
Między Łodzią a Warszawą.
Tak,
no, firma Kowek zeszła z planu budowy.
Nie wszystko poszło tak, jak trzeba.
Znaczy, zgadzając się z Piotrem, no, Chińczycy mają olbrzymie doświadczenie w ostatnich latach w realizacji potężnych, gigantycznych projektów infrastrukturalnych. To w ogóle co do tego nie ma żadnej dyskusji. takie rzeczy, jakie oni budują, w jakim tempie, już nie wnikając teraz w te aspekty związane chociażby ze stroną społeczną, bo tego absolutnie to jest nie do powtórzenia, nie do zastosowania w Unii Europejskiej. Natomiast no, mają doświadczenie, mają wielkie doświadczenia, więc...
I u nas się mówi w Gdańsku o dalekosiężnych planach rozbudowy portu zewnętrznego. Mówi się o tak zwanym megaporcie i w tym kontekście mówi się również o inwestorach chińskich. Teraz już wiadomo, że gdyby Chińczycy zdecydowali się inwestować w budowę nowych terminali...
To chętnie na przykład, też pogłębią podejście do portu.
Tak. To też przypomnijmy o strefę ekonomiczną, pomorską strefę ekonomiczną, która rozszerzyła swoje tereny.
Granice, tak.
Tak, o tereny na wschodzie Polski.
Czyli może się okazać
I też jest mowa tam w tym kontekście o
logistyce i
szlaku.
Transporcie. Czyli to, co może się wydawać drobnym, może nie żartem, ale nie do końca poważną informacją, czyli Chińczycy pogłębiający i rzeki, i podejścia do naszych portów, może się okazać bardzo realną rzeczywistością i będziemy się temu oczywiście przyglądać. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Stareńczak z portalu Morskiego, Piotr Świąt z TVP Gdańsk i TVP Info i Przemysław Roth z Rolls-Royce Polska. A ja przypominam, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk. Mówimy bardzo dużo o gospodarce morskiej, a już po 14 zajrzymy do akwarium morskiego w Gdyni. Anna Rębas sprawdzi, co nowego dzieje się w akwarium morskim, ale też przyjrzy się takiej bardzo romantycznej historii, a mianowicie odpowie na pytanie, czy spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ryby się kochają. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.